wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Iwona Borawska, dobry wieczór. Moim gościem jest pan Jacek Friedrich. Witam serdecznie. Historyk sztuki, wykładowca, dyrektor Muzeum Miasta Gdyni obecnie. A rozmawiać będziemy o książce Odbudowa głównego miasta w Gdańsku w latach 1945-1960. Wydało ją wydawnictwo Słowo, Obraz, Terytoria, które cechuje się tym, że pisze tak samo obrazem, jak i tekstem. To znaczy ilustracje są integralną częścią tekstu, co w przypadku architektury jest właściwie rzeczą chyba konieczną, a w każdym razie bardzo ważną.
Raczej konieczną, bardzo ważną. Tak, to prawda. No, to nie jest książka wyłącznie o architekturze, od razu chciałbym powiedzieć. To jest książka w dużej mierze o architekturze, ale powiedziałbym o takich społecznych, politycznych i historycznych uwarunkowaniach architektury. Ale oczywiście obraz jest tutaj niesamowicie ważny. Nie ukrywam, jeżeli pani od tego zaczęła, od właśnie strony obrazowej tej książki, to nie ukrywam, że to była też ogromna dla mnie jako autora frajda. Też trud pewien, bo te zdjęcia były rozsiane w bardzo różnych miejscach, w różnych archiwach, w bibliotekach, zbiorach prywatnych, w różnych publikacjach, mniej lub bardziej rzadkich. Natomiast zebranie tego i włożenie do książki i możliwość obejrzenia tego w jednym miejscu była też dla mnie ogromną przyjemnością, bo niektóre z tych zdjęć są naprawdę wspaniałe. No, jest kilka takich zdjęć, które sam niezmiernie lubię. Takie zdjęcie na przykład dzieci, które się tam kładą na takich kulach przedproża, przedszkola. To są naprawdę wspaniałe rzeczy. Same w sobie są przepiękne. No więc mam nadzieję, że to też te zdjęcia dodatkowo oddają nastrój, klimat, jakąś prawdę tego czasu, takiego bardzo ciekawego i trudnego, niewątpliwie. No i oczywiście też dokumentują masę spraw, o których piszę. No tutaj bym powiedział, że zdjęcia są dwojakiego rodzaju w związku z tym. Czy w ogóle materiał ilustracyjny, bo to nie tylko są zdjęcia, to są przecież projekty architektoniczne, plany, rzuty i tak dalej. Natomiast dokumenty. Natomiast bym powiedział, że one są dwojakiego rodzaju. Dlaczego? Część z nich to jest bezpośrednia ilustracja tego, o czym ja piszę. I to są takie rzeczy, które rzeczywiście bez zilustrowania ich ten mój wywód byłby pewnie niejasny, jeżeli piszę o jakichś właśnie dekoracjach malarskich, czy jakichś architektonicznych rozwiązaniach, które w taki czy inny sposób coś tam wyrażają ideowo. To oczywiście dobrze, żeby widz mógł to zobaczyć, mógł zweryfikować, czy te moje pomysły interpretacyjne są trafione. Natomiast część, nie ukrywam, to są właśnie zdjęcia, które mają pokazać ten trud odbudowy, te zdjęcia robotników, kamieniarzy, modelarzy, pracowni, prawda, montowanie Neptuna, montowanie figury króla na wieży ratuszowej. To są takie rzeczy, o których ja bezpośrednio może nawet nie piszę czasami. Nie ma takiej bezpośredniej korelacji między obrazem a moim tekstem, ale które wydają się niebywale ważne właśnie po to, żebyśmy spróbowali sobie ten obraz stworzyć, ten świat, który już przecież jest bardzo odległy, odtworzyć. I w związku z tym niemal cały materiał ilustracyjny w książce to jest materiał archiwalny. Mhm. Tych zdjęć współczesnych jest naprawdę garstka. Tak już coś musiałem pokazać, tak tam są takie równe okna pod linię, pod sznurek na ulicy Szerokiej. No nie znalazłem takiego archiwalnego zdjęcia, które by to pokazywało. No i to jest zdjęcie, które musiałem sam zrobić. W paru jeszcze wypadkach tak jest. Ale rzeczywiście starałem się, żeby to były zdjęcia z lat 40., 50., 60., no góra gdzieś początku 70., czyli takie.
Jako osoba niespecjalizująca się w architekturze ani w historii sztuki w żaden sposób, muszę powiedzieć, że po pierwsze po przeczytaniu pana książki, po przestudiowaniu także tych ilustracji, zupełnie inaczej patrzę na tę część Gdańska, tak nazywana przez nas Starówką, prawda, na główne miasto w Gdańsku. Patrzę na to trochę także jako na zabytek trudu odbudowy, a w każdym razie jakiejś twórczości powojennej, architektonicznej. Fascynujące są tu opowieści o samym klimacie tej odbudowy, o różnych towarzyszących zdarzeniach, o decyzjach. Ja mam nadzieję, że to wszystko jakoś troszeczkę przynajmniej opowiemy, ale może zacznijmy od początku, to znaczy od zniszczeń, bo to jest punkt wyjścia do całej rozmowy. Tutaj są takie plany też zademonstrowane, gdzie plan tej części Gdańska czarnym kolorem zaznaczone są te miejsca, które nie uległy zbyt wielkiemu zniszczeniu, prawda? Niekoniecznie całe zachowane, ale ten. I to są bardzo nieliczne czarne plamy na tym
to
planie
prawda.
Właśnie.
To, zanim o tym powiem, to chcę powiedzieć, jak bardzo się cieszę, że pani zaczęła inaczej patrzeć na odbudowany Gdańsk, bo to nie ukrywam, że mnie na tym zależało. Ja od dawna zajmowałem się tym przecież wiele lat, wtedy pisząc tę książkę odbudowanym Gdańskiem i od zawsze właśnie miałem takie przekonanie, że my właśnie na Gdańsk, na to główne miasto patrzymy trochę nie tak, jak patrzeć powinniśmy. Znaczy, nie chcę nikomu narzucać, każdy ma prawo oczywiście patrzeć, jak chce, ale wydaje mi się, że ta prawda o odbudowanym Gdańsku jest inna niż te prawdy, z którymi na ogół się stykałem, kiedy przystępowałem do tej pracy wiele, wiele lat temu, bo to jest książka, która właściwie powstawała w latach 90. jeszcze, z różnych względów nie została wtedy wydana w 2000 roku i teraz po latach jest wydana. No, bardzo się cieszę, bo jest bardzo ładnie wydana, więc mogę powiedzieć też tak, że paradoksalnie ta książka była wcześniej wydana po niemiecku, w Niemczech.
Tak, w 2010 roku.
Tak, tak. I teraz dopiero się udało ją wydać w Polsce, więc tak trochę śmiesznie, ale ogromnie się cieszę właśnie, że jest po polsku dostępna.
Ale to postawmy natomiast, sprawę na natomiast, ostrzu noża. Natomiast, tak. O micie różowym i czarnym,
tak, no właśnie,
prawda?
Tak, tak. Właśnie o tym chciałem powiedzieć.
Pokazujemy, nie wiem, turystom, o patrzcie, to jest tak, jak było, nieprawda? Albo turyści z zachodu przyjeżdżają, wie jak, to tu nic nie ma prawdziwego, nic autentycznego.
Ja myślę, że to były takie dwa sposoby patrzenia na odbudowę Gdańska, które dominowały. Albo taki właśnie na kolanach, że to w ogóle wspaniale.
Rekonstrukcja czy atrapa?
Tak, a z drugiej strony właśnie, że atrapa, nic nie warte. W ogóle. Ja myślę, że trzeba wyjść poza, przynajmniej ja starałem się wyjść poza taki dychotomiczny, czarno-biały obraz, bo wydaje mi się, że ani jeden, ani drugi nie jest prawdziwy. Czy na pewno nie jest to rekonstrukcja w takim sensie archeologiczno-muzealno-antykwarycznym.
Ale była
to
chyba niemożliwa w tych czasach.
W żadnych czasach. Znaczy nie ma takiej możliwości. No nie ma możliwości z wielu względów i technicznych, i finansowych, i społecznych, i infrastrukturalnych. No ja sobie nie wyobrażam, żeby człowiek w latach 50. czy 60. XX wieku, obojętnie w Polsce, w Niemczech, czy nawet w Pakistanie, dał się wcisnąć w budynki 16-17 wieczne, budowane w innych czasach dla innych ludzi, ciasne, niedoświetlone, z zabudowanymi podwórzami, bez infrastruktury takiej osiedlowej, którą tutaj przecież stworzono. Więc wydaje mi się, że nie ma takiego przykładu. Nie ma czegoś takiego na świecie, co by pokazywało, że to jest w ogóle możliwe. Pojedyncze budynki, owszem, ale nie całe struktury miejskie. Pamiętajmy zresztą, że Gdańsk był właściwie pierwszym na tak wielką skalę odbudowanym miastem historycznym, więc właściwie nie było do czego się odwołać. To był eksperyment w skali światowej, wyjątkowy i pionierski. Jeżeli mówimy o tym, że on nie był odbudowany tak dokładnie, no to mówimy o oczywistość. Tak jak pani mówi, to po prostu niemożliwe. Natomiast on nie był odbudowany dokładnie nawet w takim zakresie, jakim to było możliwe. Gdańsk był odbudowany bardzo, bardzo w przybliżonej formie. Gdybyśmy weszli w taką... Ja nawet tego nie robię, bo to akurat mnie aż tak szczególnie interesowała, to taka ściśle konserwatorska materia. To jest pewnie temat na osobną książkę, taką, która byłaby może kontynuacją książki Marcina Gawlickiego, znakomitej o odbudowie też... Zresztą, przy okazji zareklamuję książkę kolegi. One są wydane w takim samym formacie, w takiej samej szacie graficznej, więc tworzą coś w rodzaju takiego kompletu. Marcin napisał w swojej książce o właśnie rekonstrukcji tej takiej bardziej konserwatorskiej zabytków monumentalnych, kościołów, budynków publicznych, murów obronnych. To, co akurat mnie właśnie w ogóle nie interesowało. Natomiast też nie bardzo pisał o tej warstwie budowlanej, mieszkaniówki tak zwanej. I może to jest właśnie coś, co powinno jako trzecia część tej trylogii powstać. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wtedy ktoś, kto by taką książkę napisał, pewnie musiałby właśnie przyjrzeć się po kolei, fasada po fasadzie, budynek po budynku, jak to się odnosi do tej rzeczywistości dawnej. No i wtedy trzeba byłoby powiedzieć nie bardzo. Nawet tych fasad, które by były rekonstrukcją w ścisłym sensie słowa, jest bardzo niewiele. Na długim targu to chyba na palcach jednej ręki, no góra dwóch można by policzyć.
A to są takie przybrzeże.
Tak, ale to na przykład, co tutaj pani pokazuje, właśnie mamy przed oczyma egzemplarze i sobie przeglądamy też tę książkę. To, co pani pokazuje, to są akurat takie z końca XIX wieku historyzujące fasady. One przetrwały i one rzeczywiście do dzisiaj istnieją, nie zostały zburzone. Szczęśliwie, chociaż mogło się zdarzyć, żeby je zburzono, dlatego że wiele tych zachowanych fasad zburzono. One były po prostu niebezpieczne, spadały ludziom na głowę, w czasie sztormów waliły się. Te były stosunkowo dobrze zachowane, no bo były stosunkowo nowe, miały raptem kilkadziesiąt lat. No i szczęśliwie ich nie usunięto. Uznano, że taka warstwa XIX-wiecznej architektury gdzieś tam też się może pojawić na długiej. Ale zasadniczo oczywiście próbowano odtworzyć ten kształt dawnego Gdańska, średniowiecznego, czy przede wszystkim tego nowożytnego, a więc czasów, kiedy Gdańsk należał do Polski, bo to też było ważne, prawda? Odtworzyć polskość Gdańska. Więc ja bym powiedział tak, odtworzono w przybliżeniu pewien obraz miasta historycznego, w tym przybliżonym mieście historycznym odtworzono cały szereg, albo czasami szczęśliwie nie trzeba było otwarzać, bo zachowały się w większym czy mniejszym stopniu zabytki takie najcenniejsze, monumentalne, właśnie jak Kościół Mariacki, jak Dwór Artusa, jak Brama Wyżynna, Złot, etc., etc. Czyli właściwie stworzono coś takiego jak taką oprawę dla takich bezcennych klejnotów, użył takiej metafory, prawda? Te bezcenne klejnoty zachowały się, no i teraz była taka decyzja. No oczywiście nikt przy zdrowych zmysłach wówczas by nie podjął decyzji o burzeniu kościoła mariackiego. No więc było oczywiste, że ileś tam tych budynków, budowli zabytkowych musi zostać.
Ale podjęto decyzję, żeby jakby zrezygnować z kamieniczek w okolicy, w bliskości kościoła mariackiego, żeby zmienić perspektywę,
to jest prawda. To zresztą, prawdę powiedziawszy, to już Niemcy mieli taki pomysł na początku XX wieku właśnie, żeby tak wyeksponować monumentalne piękno kościoła kosztem właśnie tej typowej dla średniowiecza takiej zabudowy przylegającej wręcz do kościoła. Więc oczywiście wprowadzano różne takie mniej lub bardziej znaczące deformacje, czy odkształcenia, czy innowacje, jak byśmy to nazwali, urbanistyczne. Natomiast najważniejszą rzeczą i taką fundamentalną, która zaważyła o tym, jak Gdańsk wygląda i że w ogóle wygląda historycznie, no to była jednak decyzja, żeby tym, powtórzę tę metaforę, tym klejnotom, najwspanialszym klejnotom architektonicznym, dać oprawę, która będzie sugerowała oprawę historyczną. Bo równie dobrze, i tak w bardzo, bardzo wielu miastach w Europie robiono, ówczesne, właściwie z reguły wręcz, budowano właśnie w ten sposób, budowano nowoczesne obiekty z nowoczesnymi rozwiązaniami architektonicznymi, technicznymi, takimi, które nie przeszkadzały tym wymogom życia współczesnego. No, wystarczy sobie do Frankfurtu nad Menem pojechać, prawda, żeby zobaczyć, jak na Zachodzie to robiono, czy do Hawru na przykład, czy do Rotterdamu, może to jest najbardziej klasyczne, czy Coventry, prawda? To są te klasyczne przykłady miast, które były zburzone właściwie w równym stopniu jak Gdańsk i odbudowane na zupełnie innych zasadach. Tu i ówdzie zabytkowy kościół czy ratusz, a reszta całkowicie nowoczesna. W związku z tego zrezygnowano z różnych powodów, to może też będziemy o tym mówić, natomiast podjęto właśnie taką decyzję, żeby jednak dać taką no, quasi zabytkową oprawę, ale równocześnie no, niemożliwe było w tamtych czasach rezygnowanie z tych wymogów nowoczesności, prawda? I moim zdaniem to jest najbardziej fascynujące w Gdańsku. Moja książka właściwie jest w dużej mierze o tym, prawda? Mhm. O tym, że stworzono miasto, które jest całkowicie nowe i które, dlatego tak się ucieszyłem, jak pani powiedziała, że pani inaczej zaczęła patrzeć na miasto, bo to jest miasto, które moim zdaniem, którego my sami gdańszczanie nie doceniamy. Bo to jest właściwie fenomen, powiedział, w skali światowej urbanistyki, architektury, ochrony zabytków, właściwie w każdej z tych dziedzin. Mianowicie stworzenie miasta, które jest równocześnie miastem historycznym i równocześnie jest miastem nowoczesnym. I to jest coś, co mi się wydaje, że jakby umykało chyba dotychczasowym obserwatorom. Tu muszę zrobić wyjątek dla Jacka Dominiczaka, mojego kolegi, architekta, teoretyka architektury, który rzeczywiście między równolegle z tym, jak ja pisałem te swoje rozważania, on właśnie dostrzegł to samo i też wskazał na to, że to jest właśnie takie miasto podwójne, jakby takie miasto o dwóch równoległych osobowościach, tej nowoczesnej, historycznej i myślę, że to było bardzo trafne i ja właśnie też po tym takim dogłębnym przyjrzeniu się tego miasta nie mam wątpliwości, że tak właśnie było. Czyli tak, owszem, zachowujemy fasady nowoczesne, historyczne, mniej więcej, jak chodzimy po długiej, mariackiej czy piwnej, no to wydaje nam się, że jesteśmy w mieście zabytkowym, ale wystarczy, że przejdziemy na tył kamienic i widzimy, że to są o wiele krótsze budynki z lepszym doświetleniem, z lepszą wentylacją, z wyczyszczoną całkowicie, czasami zresztą kosztem niestety zabytków, to też trzeba o tym pamiętać, ale wyczyszczoną całą tą przestrzenią śródblokową, jak my ją nazywamy w naszym tutaj żargonie architektonicznym. Czyli te wszystkie zielone tereny, które potem zabudowano jakimiś przedszkolami, żłobkami i tak dalej, one służyły temu osiedlu, tej wspólnocie, prawda?
No właśnie, nie były prywatne. Osiedle robotnicze,
bo to było osiedle.
Miejscu, czyli lud wkracza do śródmieścia, do centrum, na Starówkę. Te mieszkania powinny spełniać wszelkie wymogi, więc kanalizacja, woda i tak dalej, doświetlenie, tak jak pan mówi, miejsca zielone, przedszkola, to z jednej strony. Z drugiej strony, no, pośpiech, nie wiem, brak może wiedzy, kompetencji, różne warunki, różne decyzje sprawiały, że na przykład zaczęto od ogarnej, tak, eksperymentalnie, i zaczęto właściwie od budowy swoistych bloków, to znaczy one były zbyt podobne, miały w tej samej linii okna i tak dalej. Popełniono wiele grzechów, które sprawiały, że w niektórych miejscach, no, na szerokiej to już w ogóle, jakby te ulice wyglądają trochę jak nie blokowiska, ale nawet do falowca pan w którymś momencie porównał.
No one są monotonne. Oczywiście no, w dawnym Gdańsku i w każdym dawnym mieście było tak, że miasto dzielono na parcele i poszczególne parcele zabudowywali prywatni inwestorzy, prawda? To był proces wielowiekowy często, prawda? To jest tak, że to obok jednej kamienicy z XV wieku mogła sobie stać jakaś XVIII-wieczna, a pomiędzy nimi XVII, XVI, etc., etc. I one oczywiście były bardzo różne wysokości. Czasami ktoś budował piętra niższe, ale za to więcej, coś inne wyższe. Trudno było osiągnąć ten element różnorodności, wysokości, stropów, okien i tak dalej, jeżeli to było budowane właśnie, no w sumie tak jak blok, no kilka kamienic jako jeden blok z jedną klatką schodową, do której się wchodziło zresztą od tyłu, a nie od przodu ulicy, prawda, tylko od podwórza, więc no tam sobie z tym dawano radę tak, że troszeczkę podnoszono parapety, obniżano, czasami gdzieś takie tak zwane portfenetry robią, czy gdzieś tam te takie okna dochodzące do samej podłogi. To oczywiście powodowało różne komplikacje natury praktycznej. To ślad tego jest też w ówczesnej prasie, gdzie ludzie się skarżą, że to jest jedna z malowniczych takich relacji, jak tam skarżą się ludzie, że właśnie mają takie okna do samej ziemi. No a to właśnie ze względów estetycznych było robione, żeby ten rytm zróżnicować. No, ale im do niczego nie było potrzebne, było tylko źródłem udręki, bo dzieci im tak piszą, przynajmniej wypadały przez te okna, a nikt im nie zrobił żadnej balustrady i tak dalej, prawda, że musimy dyktą zasłaniać. Więc, ale dlaczego o tym mówię? No bo oczywiście odbudowa Gdańska, no to jest coś, co łączy w sobie teorię, praktykę, projektowanie, takie zwykłe życie, które wchodzi w to wszystko, prawda? Cała bardzo skomplikowana tkanka, która spowodowała, że ten na początku przecież bardzo abstrakcyjny, jak powiedziałem, no zupełnie nie mający precedensu pomysł, no zaczął przeoblekać się w jakieś życie, no i jest jednak, wydaje mi się, mimo wszystkich zastrzeżeń. Nie chcę też idealizować tego, ale jednak bardzo ważną, bardzo żywą częścią miasta.
Opisuje pan tutaj bardzo barwnie, zresztą cytując właśnie relacje głównie z prasy, te rekordy, jakie bito, no prawda, tak, chociażby tak, na Ogarnę i ten, całą atmosferę jakby takiego socjalistycznej rywalizacji w pracy i tak, tego, a jednocześnie oczywiście pito na tych budowach alkohol, bo wiadomo, różne rzeczy zapewne ginęły. Wprowadzali się mieszkańcy, ci robotnicy, prawda, bo to było akcentowane, że to byli stoczniowcy, różni robotnicy, ludzie powiedzmy prości, a więc z przedmieść wchodzili do centrum, ale przez kilka miesięcy nie mieli gazu albo wody, bo tego nie zrobiono. Różne fuszerki, różne rzeczy były krzywe. A w rozdziale straganiarska, czyli klęska historii, o dwóch rzeczach tutaj wydaje mi się ważnych. Pierwsza to są te kamienice, które może nie aż tak cenne jak te przy trakcie królewskim, ale się jednak zachowały i nie konserwowano ich, w związku z czym zniknęły po prostu. Czyli taka utrata materii zabytkowej zachowanej. Łatwiej było budować, była zgoda, były pieniądze na budowanie, nie było zgody, pieniędzy na konserwację i to wszystko runęło. Ale tu są też takie bardzo barwne opisy o tym, jak tryb postępowania w odniesieniu do jednej z zabytkowych fasad Ogarnej, zachowanej kompletnie aż pod Gzyms, opisuje Bobiński. Kierownictwo zażądało rozbiórki tej fasady i postawienia jej od nowa. Komisja kwalifikacyjna się na to nie zgodziła, a konserwator kategorycznie zabronił jakichkolwiek prób rozbiórki. Gdy jednak przyszliśmy następnego dnia na miejsce odbudowy, fasada leżała w gruzach, zwalona rzekomo przez sztorm. Proceder ten potwierdza Bronisław Mieszkowski. Na porządku dziennym były takie wypadki, że pod pozorem walenia się szczytu zdejmowano z niego parę kamieni i szczyt leciał. A jak poleciał, to w nocy ktoś zakładał linę, walił resztę i było po krzyku. Uciążliwa do odbudowy fasada nie istniała, cegła przydawała się na wagony do Warszawy, a my stawaliśmy przed koniecznością budowania kamieniczki od podstaw, co wykonawstwu opłacało się znacznie bardziej. Nie byliśmy w stanie wszystkiego upilnować. To jest proza życia.
Jasne.
I tak to.
No i tak jest do dzisiaj w gruncie rzeczy. Nie chciałbym być niesprawiedliwy wobec naszych poprzedników, no tym bardziej, że oni działali w warunkach bez porównania bardziej no, drastycznych, radykalnych i z rewolwerem przy skroni, prawda, bo czasu mieli na wszystko bardzo niewiele, to wszystko dopiero się gdzieś wykluwało, ale przecież jak się tak uczciwie uderzyć w piersi, no to my też w ostatnich 20 latach zmarnowaliśmy masę zabytków, nie mając wojny i konieczności odbudowy całego miasta, więc chciałbym być tutaj uczciwy wobec tych ludzi. Natomiast oczywiście no, tak to się czasami zdarzało, prawda, te wartości zabytkowe nie były dla większości ludzi zbyt ważne. Dla ludzi było ważne, żeby ulica była oczyszczona z gruzu, żeby można nią było przejść, żeby kanalizacja działała, żeby straż pożarna była w stanie dojechać w razie czego do budynku. A czasami nawet wręcz ta zabytkowa materia była takim utrudnieniem. Ja też chyba gdzieś cytuję w którymś miejscu tej mojej książki takie uwagi jednego z kierowników tam któregoś z tych odcinków budowy, który mówi o tym właśnie, jakie to tam rekordy bili, ile to procent normy nie osiągnęli. Mówi, a pamiętajcie, że budowaliśmy w warunkach uciążliwych, bo w warunkach odbudowy zabytkowej. Natomiast to uciążliwe. No więc tak, bo dla nich to było trudniejsze niż budowanie od podstaw, na pewno. Natomiast no też potrzeby, czasami zupełnie trywialne potrzeby życia codziennego. Akurat takiej relacji nie znam z Gdańska, ale myślę, że w Gdańsku musiało wyglądać dokładnie tak samo z Elbląga. Znam taką relację, która mówi o tym, że na przykład ludzie rozbijali słupki przedprożowe, czy te kule przedprożowe, po to, żeby wydobyć z nich ten kawałeczek ołowiu, który tam wlewano w XVII czy XVIII wieku, żeby zakotwić ten żelazny pręt. Ktoś odkrył, że tam jest ten ołów, no, było rozbite po wojnie, więc ktoś zauważył, że jest tam kawałek ołowiu. I te piękne, dla nas bezcenne dziś pewnie XVII-XVIII wieczne słupki niszczono tylko po to, żeby mieć trochę ołowiu. A po co był potrzebny ołów? No, żeby łowić ryby, prawda? A ryby były potrzebne, bo nie było co jeść. No i ja też jako historyk próbuję rozumieć ówczesne potrzeby, ówczesną sytuację, bo oczywiście bardzo łatwo jest powiedzieć, że tam wszystko zniszczyli, my byśmy zrobili to lepiej. Nie sądzę, żebyśmy zrobili to lepiej. Myślę, że...
Może nie biuro polityczne,
ja,
ale...
Ja powiem szczerze tak... Już chyba, nie wiem, 9 lat. W 2006 roku Kościół Świętej Katarzyny się spalił, jeśli dobrze pamiętam. To, czyli to już będzie za chwilę 10 lat. I on właściwie ciągle jeszcze nie jest do stanu takiej świetności doprowadzony, prawda? Więc jeżeli sobie pomyślimy, że my tutaj jeden kościół przez 10 lat doprowadzamy do jako takiego stanu zabytkowego, a tam w ciągu tych 10 lat odbudowano całe miasto zabytkowe, no to chciałbym, żebyśmy uświadomili sobie skalę tego, z czym mierzyli się ludzie wcześniej. Natomiast oczywiście tutaj trzeba powiedzieć o tym, o czym pani już powiedziała przed chwilką, żeby ten wątek też nam nie umknął. Jasne, że to było możliwe też w warunkach jednak gospodarki i polityki komunistycznej. To nie ulega kwestii. O tym trzeba powiedzieć, dlatego że jest taki jakiś mit, to nawet zdarzało się, że tam na piśmie niektórym się zdarzało formułować taką opinię, że gdyby Gdańsk odbudowywała prywatna inicjatywa, to on byłby odbudowany dużo lepiej, dokładniej, bardziej historycznie. Dla mnie zawsze najbardziej zadziwiające było to, że osobą, która taką tezę głosiła, między innymi był na przykład Donald Tusk, który w końcu jest z wykształcenia historykiem, więc jeżeli to pisarze, tacy jak Paweł Chile, głoszą, to jestem bardziej wyrozumiały, ale historyk powinien mieć świadomość, że oczywiście tak by nie było. To nawet nie trzeba specjalnie wyobraźni uruchamiać, tylko po prostu to empirycznie można zobaczyć w każdym z tych miast zachodnich, o których już mówiłem. Nigdzie nie odbudowywano w formach historycznych, a już na pewno nie w takiej pełnej formie rekonstrukcyjnej, której my byśmy pewnie dzisiaj oczekiwali, o której byśmy marzyli. Więc to, że w ogóle odbudowano jako tako historycznie to miasto, to wynikało z tego, że był, po pierwsze, nie było własności prywatnej. Wyobraźmy sobie teraz, że mamy kilkuset
każdy
właścicieli.
Każdy buduje sobie.
Każdy buduje sobie własne. Znaczy, to jest w ogóle
chaos.
Dogadywanie tego z urzędem konserwatorskim, z władzami, no bez jakiejś nacjonalizacji czy municypalizacji, prawda, to w ogóle nie ma takiej możliwości. Jest to pierwsza okoliczność. Starych właścicieli nie było. W Gdańsk po prostu trzeba było jakby na nowo urządzić, więc można było się nie liczyć z tymi wszystkimi kwestiami własnościowymi. Druga rzecz. Potężny centralny inwestor. To był akurat Zakład Osiedli Robotniczych z tą taką lokalną dyrekcją budowy osiedli robotniczych Gdańską, która umożliwiła, że to były ekipy, które sprawnie, zorganizowany sposób, z zapewnieniem potrzebnych, budowlanych tam wszystkich materiałów, sprzętu, czasami wręcz to były szopki, no tak jak pani mówi, to bicie rekordu, to przecież właśnie ten róg Ogarny i Garbary, no to przecież ja tam opisuję, prawda, jaka to była szopka, to potem po latach uczestnicy tego mówili, że to ściągnięto z całego województwa chyba sprzęt, reflektory, żeby w nocy pracować, tak, prawda, no to przecież to w normalnych warunkach było kompletnie nie do utrzymania, ale rzeczywiście popisowo w ciągu kilku dni odbudowano cały blok zabudowy, więc prywatny inwestor to by trwało dziesięciolecia. Nie wierzę też, żeby prywatni inwestorzy odbudowywali to dokładnie z punktu widzenia zabytkowego, bo to byłoby dla nich męczarnia, to byłoby uciążliwe. No bo mówiłem o tym, że ta kulka ołowiu była ważniejsza niż słupek XVIII-wieczny, prawda? Więc dlaczego mieliby swoje prywatne pieniądze na jakieś fanaberie pięknoduchów wydać? Więc myślę, że to wszystko trzeba brać pod uwagę. No i jeszcze jedną rzecz, o której dotąd nie mówiłem, mianowicie cała ta kwestia propagandowa. Oczywiście, że odbudowa Gdańska, jeżeli już została taka decyzja podjęta, to jest zresztą jedna z dla mnie największych zagadek. Ja próbuję to rozstrzygać i wydaje mi się, że raczej kierunek był taki, że to lokalni miłośnicy Gdańska swoimi staraniami doprowadzili do tego, że Warszawa się na to zgodziła, niż odwrotnie, chociaż wielu badaczy przede mną sądziło odwrotnie, że to było takie centralne rozporządzenie, że to Warszawa, nie licząc się jakoś tam z tymi gdańszczanami, którzy niespecjalnie byli związani z tym miastem, jak twierdzono, narzucili to ze względów czysto propagandowych, no po to, żeby pokazać, tak, Gdańsk jest nasz, prawda, ale my tutaj jesteśmy u siebie, odbudowujemy ten polski Gdańsk, nie jesteśmy barbarzyńcami, pokazujemy tę ciągłość historii, jest to jakaś legitymizacja tej polskiej obecności w Gdańsku. Więc czy było tak, czy inaczej, no, to jest kwestia, którą zostawiam zawieszoną. Ja się skłaniam ku tej pierwszej tezie, ale nie mam tu stuprocentowej pewności. Natomiast stuprocentową pewność mam co do tego, że jeżeli już miliony grube wydano na odbudowę Gdańska, no to oczywiście, że władze komunistyczne chciały to zdyskontować, prawda? Chciały zrobić z tego użytek, także użytek propagandowy, i to robiły, prawda? Tutaj to z kolei, jeżeli ja mogę przywołać cytat, to jest taki mój ulubiony, no właśnie mówiący o tym, jak już po odbudowie Ogarnej zaczynają tam się pojawiać te robotnicze rodziny. No i tu mam taką właśnie relację z Świąt Bożego Narodzenia. Oczywiście w tamtych czasach słowo Boże Narodzenie w gazetach nie pada.
Choinka,
bo mówimy o roku 50 czy 51, tak, więc są tak zwane święta. Prawda? Przez to, że wydanie Dziennika Bałtyckiego czy Głosu jest grudniowe, to domyślamy się, że chodzi o Boże Narodzenie, no, ale poza tym właśnie pojawia się choinka. I teraz, co pisze ten dziennikarz o rodzinie Siejków, która właśnie dostała nowe, wspaniałe mieszkanie przy Ogarnej. To jedna z tych rodzin, które nie spędzają świąt jak dawniej przed wojną w przeciekających, zniszczonych domach czy w barakach Grabówka, lecz w nowych osiedlach Ogarnej, na Siedlcach, w Oliwie czy na wzgórzu Fosza w Gdyni. Koniec cytatu. Spędza je przy tym, tu znów cytat, bardziej dostatnio niż kiedykolwiek, czego znakiem leżące na stole piękny baleron, sucha kiełbasa, schab. No nie wiem, tak rzeczywiście wyglądało robotnicze menu w czasach stalinowskich, ale no niech tam. No i teraz najwspanialszy fragment. Teraz tak, propagandowy zamysł publikacji ujawnił się najpełniej w wypowiedzi przypisanej gospodyni domu. I teraz przeczytam słowa, które właśnie dziennikarz przypisał tej pani Siejkowej. Chcemy ubrać naszą choinkę tak, aby dzieci wiedziały, że mieszkają na wybrzeżu, blisko morza, i aby wiedziały o tym, że najważniejszą sprawą w tej chwili jest utrzymanie pokoju. Zrobimy więc mewy, z białego brystolu wytniemy małe okręciki, żaglówki i przede wszystkim dużo małych, ślicznych gołąbków. Nasze dzieci, chociaż są małe, muszą wiedzieć, że gołąbek jest symbolem pokoju, a pokój jest najdroższą rzeczą na świecie. Więc trudno sobie wyobrazić, żeby zapracowana gospodyni przed świętami w ten sposób się wypowiadała. Raczej myślę, że to jest fantazja dziennikarza, czy fantazja, czy pewna licencja, prawda? Ale to pokazuje właśnie doskonale, jak dyskontowano tę odbudowę w celach czysto propagandowych. I jak mówię, trudno się temu dziwić, prawda? No, trudno się temu dziwić. Każdy, a co my dzisiaj tak nie robimy?
Gdańsk znowu nasz.
Tak.
Czyli nasz. Gdańsk na znaczkach, Gdańsk na banknotach, Gdańsk na okładce Świerszczyka, tygodnika dla dzieci. Tu Świerszczyk tak gra jest. Sobie na swoich skrzypkach, a panorama piękna, Motława, Gdańsk,
no
widoczny.
Tak.
Gdańsk
polski. Zresztą rysunek Jana Marcina Szancera, więc nie byle kogo.
Tak, tak, tak. I jednocześnie niechęć do nawet języka niemieckiego.
Tak.
Ogólnie do niemieckości Gdańska, która się odbijała nie tylko w języku. Ta szczękliwa, nieprzychylna człowiekowi mowa budzi jękliwe echa od Sztutofu. Żałobny odzew od męczeńskich mogił w lasach Piaśnicy. Albo tu odnośnie Malborka pan przytacza taki fragment też z Dziennika Bałtyckiego. Nie będę całego czytać, ale od czasów najodleglejszych, od zagłady nieszczęśliwych braci Słowian nadbałskich i nadodrzańskich, tak. Od prusakobójstwa, prusobójstwa byśmy dziś powiedzieli. Tak. Od pierwszych rozbójniczych wypraw krzyżackich i tak dalej. Więc Malbork zachować, ale pamiętając o tym wszystkim, o czym przeczytałam, w wielkiej sali kapituł na Górnym Zamku Zbiorowym wysiłkiem wszystkich polskich artystów, malarzy powinna zostać stworzona panorama cierpiętnictwa polskiego. Wszystko po to, aby nigdy w umyśle żadnego Polaka nie powstały żadne złudzenia odnośnie zawsze jednako wrogich zamiarów, i tu pana podkreślenie, każdego Niemca w stosunku do każdego Polaka.
Tak,
takie były
nastroje. To było absolutnie powszechne. No myślę, że to stosunkowo łatwo sobie wyobrazić Polaków, którzy przyjeżdżają do miasta, w którym przed 1 września 1939 roku, no było jedno z najbardziej chyba radykalnie zhitleryzowanych środowisk. Tam fanatyzm ten, jak to często prawda, bywa w takich spornych czy pogranicznych terenach, więc ten fanatyzm narodowo-socjalistyczny tam był szczególnie intensywny w Gdańsku. Część Polaków pamiętała pewnie te wiwaty na cześć Hitlera, znała zdjęcia miasta obwieszonego flagami z Hakenkreuzem, no ale przede wszystkim miała w pamięci no właśnie to, coś tu pojawia, Stutthof, Piaśnice, zresztą to nie były tylko te lokalne tutaj traumy i nieszczęścia, ponieważ przecież do Gdańska po 1945 roku przyjeżdżali ludzie zewsząd. Tu autochtonów, w sensie gdańskich autochtonów, no prawie nie było, to jakaś garsteczka zupełna Polaków, którzy przed wojną, prawda, byli w Gdańsku, utożsamiali się z polskością i po wojnie zostali, budowali to miasto. Raczej to byli ludzie właśnie albo z Pomorza, z Wielkopolski, z Łodzi, bardzo dużo ludzi, z Polski centralnej, oczywiście także przesiedleńcy z Kresów, to jest jasne. I cała ta ludność miała, no jak najgorsze ludność, no ci nowi gdańszczanie, prawda, jak najgorsze skojarzenia z Niemcami. No, co my tutaj mówimy o zwykłych ludziach? To Ksawery Piwocki, no, wyrafinowany intelektualista. Jak on pisał w 1945 roku taką polemikę, taką dyskusję z Janem Zachwatowiczem prowadzili na temat właśnie tego, czy odbudowywać, czy nie odbudowywać architektury miast powojennych. Bardzo zresztą ciekawe, ja opisuję tę dyskusję. Myślę, że mimo upływu 70 lat jest właściwie ciągle aktualna, więc polecam wszystkim, których losy współczesnych miast interesują. Ale dlaczego o tym mówię? Bo oni też używają słowa Niemiec, Niemcy pisanego małą literą. No to jest tak, jak Artur Rubinstein zaraz po wojnie powiedział, są tylko dwa kraje na świecie, w których nie koncertuje. Nepal, bo za wysoko, Niemcy, bo za nisko, prawda? I to było absolutnie powszechne uczucie.
Ale krzywdy
były straszliwe, prawda?
Na właśnie decyzje dotyczące odbudowy, rekonstrukcji, tak, chociażby dekoracji kamienic przy trakcie królewskim, prawda? Czy różnych wyborów, których dokonywano, nie tylko nie sięgając do niemieckiej tradycji, nawet niderlandzskiej, tak, ale do włoskiej, na przykład. Do włoskiego renesansu.
To jest w ogóle bardzo ciekawe, to czy powiem, dlatego że to są znów takie przykłady tego, że chyba historia się toczy w taki sposób, że obok tych rzeczy ogólnych, jakichś nurtów trudnych do uniknięcia, które gdzieś zalewają świat, prawda, i które są powszechne, są jeszcze takie nurty indywidualne. I po prostu czasami w jakimś miejscu ktoś się zjawi, albo się nie zjawi, parę osób się spotka, albo się nie spotka, prawda, i to gdzieś tam wpływa na to, jak świat wygląda. I w związku z tym tak samo. Oczywiście były te wielkie, wielkie procesy, no właśnie, no, niemieckość, Polska, no, to oczywiste, po wojnie to był problem, z którym każdy musiał się zmierzyć. Więc absolutnie mnie nie dziwi to, zresztą tu mam też taki cytat, też po wielu, wielu latach Stanisław Michel powiedział, już po upadku komunizmu, czyli w warunkach, kiedy już nie było jakiejś cenzury, zupełnie swobodnie wypowiedział się w ten sposób. Stanisław Michel, to przypomnę, bo może nie wszyscy wiedzą, jeden właśnie z bardzo zasłużonych projektantów, architektów, którzy Gdańsk powojenny odbudowywali. I Stanisław Michel powiedział tak, był wtedy dość powszechny uraz, niechęć do wszystkiego, co niemieckie, co zatarło ślady polskości Gdańska. Uważano, że najlepiej to wyrzucić, wymazać. I to jest rzeczywiście wypowiedź odpowiadająca prawdzie. Więc oczywiście, że trudno było tę niemieckość w jakikolwiek sposób wówczas restytuować. To nie był czas na to, na pewno. Natomiast o wiele ciekawsze jest właśnie to, co pani powiedziała, na przykład niderlandzkość. Prawda? Holendrzy w końcu, Belgowie przecież nie byli...
Ale Józefa Wnukowa nie byli mówi, że w osi, nudne to było, nie interesowało.
Tak, właśnie jakby politycznego powodu nie było, prawda? No bo mówię, to niemieckość, owszem, rozumiem, ale dlaczego Holendrów czy Belgów sekować, prawda? Czy te historyczne Niderlandy, one w końcu kulturalnie, politycznie były neutralne. Ale właśnie nie budziły jakiegoś osobistego zainteresowania tej ekipy, która dekoracje długiego targu w swoje ręce dostała, czyli właśnie artystów, malarzy związanych z Państwową Wyższą Szkołą Sztuk Plastycznych w Gdańsku, Józefy Wnukowej, Stanisława Tessera, Kazimierza Ostrowskiego, Hanny Jacka Żuławskich, to może ten taki rdzeń, prawda? Ale ich było znacznie więcej oczywiście. I oni rzeczywiście to wprost Wnukowa, z którą miałem szczęście jeszcze rozmawiać, może też powinienem to powiedzieć, no przez to, że ta praca powstawała już dawno temu, to miałem szczęście rozmawiać z bardzo wieloma osobami, które odbudowę Gdańska pamiętały, czy brały w niej udział, wiele im zawdzięczam. Z profesor Wnukową też miałem wielką przyjemność rozmawiać i ona tak mówiła, a rzeczy holenderskie nas nie bawiły. Mówi, myśmy byli zakochani w sztuce włoskiej, zwłaszcza florencki renesans, to nas bawiło, oglądaliśmy książki na ten temat, no i tak jakoś przeflancowaliśmy to do tego Gdańska. Więc widzimy kompletny przypadek, prawda? Gdyby na miejscu miłośników włoskiej sztuki byli miłośnicy sztuki niderlandzkiej czy holenderskiej, pewnie ten Gdańsk by wyglądał inaczej. Chociaż znów można powiedzieć to, że oni kochali sztukę włoską, też nie było przypadkiem, bo tak kształcone były pokolenia artystów, prawda? Że największy jest Rafael, Michał Anioł i Leonardo. Leonardo, no i nic dziwnego, że oni też tę sztukę kochali. Ale, i to jest znowu bardzo ciekawa rzecz, że te indywidualne ich, absolutnie nie mam powodu, żeby kwestionować wypowiedź wnukowej. Myślę, że rzeczywiście oni po prostu indywidualnie, prywatnie bardzo tę sztukę cenili. Ale to się z kolei kapitalnie wpisywało w pewien interes polityczny państwa, czyli inwestora. Dlatego, że w tych czasach, w latach 50., w czasach socrealizmu, odrzucano tradycje, czy w każdym razie z dużą podejrzliwością patrzą na tradycję średniowieczną, gotycką, czy potem barokową, bo ona była taka irracjonalna, metafizyczna, klerykalna, prawda? A renesans przedstawiono, oczywiście niewiele to ma wspólnego z rzeczywistym obrazem renesansu, takim jak my dzisiaj nowocześnie to ujmujemy w nowoczesnych badaniach. Ale wtedy to ujmowano tak propagandowo, że to było to zrzucenie jarzma klerykalnego, prawda, humanizm i tak dalej. Więc w związku z tym odwołanie się do renesansu włoskiego było równocześnie właściwie jakby no takim wpisaniem się w tę dyskusję taką antyklerykalną, tradycjonalistyczną i tak dalej, i tak dalej. Więc to, tutaj myślę, że w tej książce w wielu miejscach jest tak, że się przenikają takie wątki bardzo jednostkowe z jakimiś zjawiskami bardzo szerokimi, bardzo fundamentalnymi. Myślę, że to czyni odbudowę Gdańska tak fascynującą, że tam się cała masa różnych ścieżek, różnych strumieni ze sobą splata, prawda?
A socrealizm jakie ślady zostawił?
No, stosunkowo duże, dlatego że oczywiście nie tak jak w Warszawie, prawda? Nie zbudowano nam Pałacu Kultury i Nauki, chociaż
niewiele brakowało.
Niewiele brakowało, to prawda. Myślę, że parę lat jakby jeszcze Stalin dłużej pożył, to pewnie ten Pałac Kultury, czy w Gdańsku nazywany Centralnym Domem Kultury, ewentualnie Morskim Domem Kultury, pewnie by stanął. Dla części z Państwa pewnie to jest rzecz nieznana, więc powiem może, gdzie on miał stanąć. Miał stanąć na przedłużeniu tej osi tak zwanej Drogi Królewskiej, czyli wyobraźmy sobie, że idziemy od strony Motławy Długim Targiem, przechodzimy przez ulicę Długą, dochodzimy do Złotej Bramy, mijamy ją, wychodzimy do Bramy Wyżynnej i stajemy plecami do Bramy Wyżynnej i w tej chwili widzimy ten taki chaos, prawda, komunikacyjno-architektoniczny. Natomiast w planach z lat 50. tam miał się otwierać ogromny, wielki plac zebrań ludowych, służący właśnie wielkim manifestacjom pierwszomajowym i tego rodzaju wyczynom, takim typowo propagandowym, komunistycznym, a nad tym wszystkim już na wzgórzu miał być wzniesiony potężny właśnie taki centralny dom kultury, który miał górować nad całym zabytkowym miastem i miał różne formy, tam były projektowane dla niego, przepraszam, natomiast tak czy inaczej na pewno byłby takim zwieńczeniem, koroną dzieła odbudowy, takim wyraźnym sygnałem. To zresztą nawet wprost jeden z krytyków ówczesnych napisał, że ten dom kultury ma pokazywać właśnie ten socjalistyczny sens odbudowy Gdańska, ma być takim domknięciem, zamknięciem tego i ma pokazywać właśnie, co jest jakby ważniejsze, a co jest mniej ważne.
On był trochę wyżej i byłby bardzo wysoki. Ja tutaj sobie oglądam, bo to są całe miasto. Prace konkursowe, tak. Projekty z 1953 roku. Różne. Ten jest bardzo podobny do Pałacu
tak,
Kultury
ten
i Nauki
i tu jest też taki jeden właśnie jeszcze. Prawda? I ten, tu proszę zobaczyć, prawda? Ten górujący tak. W takim bardzo efektownym rysunku, gdzie widzimy wyraźnie właśnie całą panoramę historycznego miasta, a nad tym unoszący się o wiele wyżej niż wieża ratuszowa, niż wieża Kościoła Mariackiego właśnie ten Pałac
jeszcze
Kultury.
Jeszcze one czarne, znaczy domyślam się, że z cegły były ciemniejsze, a tu biało, rozświetlone, tak, zwycięstwo
oczywiście.
Myśli, no humanizmu tak naprawdę, prawda?
Tak, tego socjalistycznego humanizmu, sprawiedliwości, to o czym mówiliśmy przedtem, lud wchodzi do Śródmieścia, to przecież te balerony i szynki fikcyjne na pewno, no, wiem, że wtedy był głód straszny w czasach stalinowskich, no ale takie przynajmniej symboliczne właśnie, prawda, które przypadły proletariatowi, one oczywiście w tkance miejskiej miały odpowiednich w postaci placów, ulic centralnych, które przedtem zarezerwowane były dla bogaczy, dla burżuazji, to propaganda komunistyczna, nie tylko zresztą w Polsce, wszędzie podkreślała bardzo wyraźnie. Jest ten słynny wiersz Adama Warzyka, prawda, który lud wejdzie do Śródmieścia. No i to próbowano właśnie realizować także tego typu projektami. Ale tego nie zrealizowano. Przyszedł 56 rok, odwilż upadek tej stalinowskiej wersji komunizmu i zrezygnowano z tego, tak jak w ogóle z całego socrealizmu w Polsce. Zaczęto budować nowocześnie. Wszyscy architekci rzucili się właśnie z ogromnym entuzjazmem na tę możliwość tworzenia w formach już takich takich jak gdzieś w Niemczech, Francji czy Ameryce. O tym też na końcu mojej książki piszę. Natomiast, bo w Gdańsku oczywiście to nie wyglądało inaczej niż w pozostałych miastach Polski. Natomiast w ciągu tych kilku lat, między 49 a 50, powiedzmy 5 rokiem, kiedy w Polsce ta doktryna realizmu socjalistycznego obowiązywała, przeflancowano do nas prosto ze Związku Sowieckiego, no parę obiektów powstało, powiedziałbym, dobrych architektonicznie. To my na słowo socjalizm na ogół reagujemy tak alergicznie, że to jakieś jest dno, dziadostwo i w ogóle. Natomiast polska architektura socjalistyczna czasami wydawała bardzo ciekawe obiekty i to jest w ogóle interesujące też, no, nie jest to temat ani mojej książki, ani naszej rozmowy pewnie dzisiejszej, ale temat na jakieś osobne rozważania, dlaczego tak się stało, że w Polsce tak wiele budynków socrealistycznych to jest naprawdę dobra architektura, w przeciwieństwie do większości z tego, co w Związku Sowieckim w tym czasie powstawało, co złośliwie nazywano architekturą cukierniczą, prawda? Gdzie rzeczywiście nadmiar tych detali, ozdóbek no zabijał ten sens architektoniczny. Jeżeli my spojrzymy na takie budynki jak Dom Prasy, na przykład, prawda, czy Poczta przy Długiej Kadłubowskiej, to jest kawał świetnej architektury. Tam nie ma nadmiaru detalu, tam nie ma tego takiego właśnie cukierniczego przesytu, prawda, do mdłości doprowadza miłośnika architektury. Tam jest naprawdę porządna architektura i to jest pewien ciekawy fenomen. Myślę, że powinniśmy chronić te budynki w takim samym stopniu już jak budynki...
Oczywiście, że tak.
Ja dlatego tak strasznie żałuję, że na przykład w latach 90. tak zmasakrowano wnętrze poczty przy Długiej, bo to było integralne wnętrze, którego sens wraz z fasadą się jakoś tam tłumaczył. Dzieło Lecha Kadłubowskiego, jednego z najlepszych architektów, jacy po wojnie w Gdańsku, a może w ogóle najlepszego, jacy w Gdańsku po wojnie działali. Autora takich arcydzieł, jeśli tak mogę powiedzieć, gdańskiej architektury powojennej, jak Pawilon Lotu, czy pierwotny pawilon meblowy, który ma zresztą zniknąć ku mojej,
tak,
ku mojej
tak
rozpaczy, czy Teatr Wybrzeże, prawda?
Znakomite wrażenie.
Ale
właśnie,
oczywiście, no właśnie pani ma tutaj ten pawilon meblowy, przed oczyma.
Tak. Zresztą wnętrze poczty też, bo tu też jest zdjęcie poczty z lat 50.
To jest zdjęcie trochę późniejsze,
ale
w każdym
razie tak jak to było i
no
rzeczywiście
tak.
To po prostu robi wrażenie.
To, co tam teraz zrobiono, to jest jakaś znaczy teraz, no już to kilkanaście czy 20 lat temu.
A tutaj ten dom meblowy, teraz jakieś budki stoją.
No niestety, znaczy oczywiście, że ten pawilon meblowy, który my jako gdańszczanie poznajemy na ogół jako lot. On już od wielu lat podlegał straszliwej dewastacji, zniekształceniu, jakiejś przebudową, zmianie kolorystyki. Nie broniłbym tego budynku w takim stanie, w jakim jest on dzisiaj. Natomiast właśnie to, co pani tutaj ma przed oczyma, prawda, te archiwalne fotografie pokazują, że to był kawał świetnej, nowoczesnej architektury. Że wtedy, kiedy on powstawał, to budził naprawdę emocje niezwykłe, ponieważ był właśnie takim sygnałem, o, proszę bardzo, kończymy z tym sowieckim socjalizmem, nareszcie budujemy tak, jak ludzie na Zachodzie, nareszcie jesteśmy nowocześni, nareszcie jesteśmy zgodni z tymi tendencjami, które panują na świecie. Jest taki kapitalny, już pewnie nie znajdę go w tej chwili, ale jest taki kapitalny, tak spróbuję go zacytować z pamięci, jeden z dziennikarzy trójmiejskich tutaj pisze, no owszem, ta odbudowa Gdańska, to jest wszystko bardzo ciekawe, bardzo, bardzo dobrze, że to się stało, ale już właściwie wystarczy. No ileś już można? No owszem, jak idę na Piwną czy na Mariacką, to jest ładne. Ale teraz jesteśmy w zupełnie innej fazie. Musimy robić zupełnie inne rzeczy. Kiedy idę nad Radunię i oglądam kolorowe bloki, tam takie trzy przy Rybakach, prawda? Do dzisiaj stojące już w innej formie niż pierwotna, to mówi, to ja na nie mogę patrzeć godzinami, prawda? I to jest coś takiego, co mnie bardzo poruszyło, bo stwierdziłem, że to jest dość chyba spontaniczna reakcja wielu ludzi wówczas, po tym przymusowym sowieckim socrealizmie nagle oni się poczuli, że oni już są częścią świata, częścią Zachodu, że tak samo budują właśnie jak próbują Niemcy, Francuzi, Włosi. I to myślę, że trzeba też pamiętać, żeby być sprawiedliwym w stosunku do tej architektury lat 50. i 60. Że to jest coś, o czym my często zapominamy i z naszej perspektywy już po 89. roku tak en bloc, właściwie hurtem tę architekturę wrzucamy do tego samego worka, co architekturę stalinowską, prawda? A to jest chyba jednak głęboko niesprawiedliwe. I dużo tej architektury było po prostu znakomite. No.
Pan tutaj też pisze o tej odbudowie jako o micie założycielskim miasta.
Z pewnością.
I ten mit, myślę, pozwalał później właśnie spojrzeć dalej i okej, myśmy już to zrobili, jakby spełniliśmy swoje zadanie wobec historii, prawda, jakieś tam, a teraz patrzymy przed siebie, patrzymy w przyszłość, budujemy swoje miasto, bo to już jest nasz Gdańsk. Tak było już.
Myślę, że tak. Myślę, że tak. Ja tak się zastanawiałem właśnie nad tym. No, sam urodzony jestem w Gdańsku. No, jestem takim... powiedzmy mieszkańcem Trójmiasta, no ale na pewno Gdańsk jest bardzo ważną częścią mojej jakiejś tożsamości, to tak się zastanawiam, no gdzie są te punkty, które sprawiają, że gdańszczanie no, są jakąś społecznością, są czymś więcej niż tylko zbieraniną ludzi, prawda, jakichś tam przypadkowych mniej lub bardziej, a mogłoby tak być, no spójrzmy na historię miasta, prawda, no przecież to jest zbieranina, no patrząc socjologicznie, to jest kompletna zbieranina, no i teraz jak ta zbieranina w ciągu, powiedzmy, jednego czy dwóch pokoleń staje się jakąś społecznością, z silną tożsamością, powiedziałbym, z bardzo silną tożsamością, dla mnie to jest wręcz fenomen, jak lata, bo jestem z tego pokolenia, które wchodziło w dorosłość nawet akurat po 89 roku i pamiętam, jak z moi koledzy, koleżanki robili kariery takie, no, warszawskie, prawda? Wtedy wysysało tych najzdolniejszych ludzi, czy tam najbardziej przedsiębiorczych do Warszawy i wielu Gdańszczan mieszka przecież do dzisiaj poza Gdańskiem, w każdym razie często nawet poza Polską. To poczucie tożsamości, ta duma z tego, że się jest gdańszczaninem, jest czasami aż taka, no, może nawet wręcz przesadna trochę, ale jest faktem. Dla mnie zresztą bardzo wzruszającym i takim cudownym, bo gdańszczanin teraz, o, z Gdańska, prawda?
No bo
i
teraz, potem był rok 70.
No więc właśnie chcę powiedzieć, że to jest coś takiego, że Gdańsk ma tych kilka takich punktów, które sprawiają, że my się czujemy jednak wyjątkowi. Na pewno wspaniała historia, ale to jest coś, co było eksploatowane chyba dopiero jednak od lat 80., powiedziałbym, na większość skalę. Ta historia, myślę, właśnie złotego wieku XVI-XVII. To na pewno, no, zabytki wspaniałe. Ale właśnie te zabytki istnieją dzięki temu, że została podjęta odbudowa. My dzięki temu mamy to poczucie, że to jednak przynależy do nas, prawda? To, od czego zaczynaliśmy naszą rozmowę, że my nie jesteśmy tu intruzami. My nie jesteśmy tutaj kimś, kto bezprawnie wszedł na cudze, prawda? Myśmy nauczyli się myśleć o Gdańsku jako o naszym dziedzictwie polskim. Ja w tej chwili nie wnikam w to, na ile to jest prawdziwe, na ile to jest właśnie tylko mit pewien. Natomiast właśnie dzięki odbudowie myśleliśmy o tym, że to jest jakby nasze, prawda? Nasi dziadkowie. Bo ile razy ja się spotykałem, ktoś dowiadywał się, że pisze odbudowie i ludzie mówią, o tak, mój wujek tam, albo mój dziadek, albo tak, mam takie jeszcze dokumenty. To jest coś, co nas wiąże z tym miastem. Nie ma gdańszczan, którzy, w każdym razie, jeżeli to jest jakaś garsteczka absolutnie, no, mikroskopijna, którzy mogliby powiedzieć, a tak, ten budynek w XIX wieku to mój dziadek tam ufundował, a tutaj moja prababcia, prawda, w tym banku tam, prawda, była, nie wiem, dyrektorką. No, to mało prawdopodobne. Ale, prawda, ale tak czy inaczej, my nie mamy tego rodzaju, nie wiem, krakowianie, poznaniacy pewnie mogą mieć tego rodzaju, ale w Polsce to w ogóle jest przeorane przez historię straszliwe. Bardziej gdzieś we Francji czy w Szwecji pewnie ludzie mogą do wielopokoleniowej historii się odwołać. Więc do czego my się możemy w Gdańsku odwołać? No właśnie do tego, że gdzieś nasi dziadkowie czy ojcowie ten Gdańsk odbudowywali. No i potem oczywiście, tak jak pani mówi, 70. rok, 80. rok. Ja myślę, że są te trzy, plus oczywiście pamięć Westerplatte, pamięć właśnie września 39. roku, no, Poczty Polskiej, Polska, prawda? Tak. Bo to jest to, co nas wiąże tutaj, prawda? No, dlaczego się tu znaleźliśmy? No to jest gdzieś jakby początek tej całej opowieści. Więc ja myślę, że to są chyba te cztery takie najważniejsze punkty. 39, odbudowa, 70, 80. I to razem gdzieś mi się składa w taką właśnie, w taką, oczywiście ja nie jestem socjologiem, to socjologowie musieliby swoimi narzędziami potwierdzić, ale intuicyjnie czuję, że są takie cztery główne osie, wokół których ta nasza gdańska tożsamość po wojnie się tworzyła. Oczywiście, że no teraz już się zmienia, to jest jasne, ale jeżeli nie jesteśmy bezkształtną masą, to między innymi chyba też właśnie dzięki temu, że Gdańsk był odbudowany.
Odbudowany, tutaj patrzę, akurat tak otworzyłam, przyznaję, że celowo, bo chciałabym wspomnieć też o tym. Na tych stronach, gdzie jest Teatr Wybrzeże obecny, prawda, i ten dawny, tutaj jeszcze miejski, tak. Widzimy, tak, fasadę teatru, zniszczenia wojenne, klasycystyczny, tak, budynek.
Tak, jest.
No i tutaj kilka stron dalej, to co z tego... Lech Kadłubowski, Nowy Gmach Teatru Wybrzeże.
Teatr jest skomplikowana sprawa. Po pierwsze, to rzeczywiście był bardzo cenny i bardzo piękny zabytek architektury klasycystycznej z samego przełomu XVIII-XIX wieku, czyli już z czasów, kiedy Gdańsk należał do Królestwa Pruskiego, a nie do Rzeczpospolitej.
I co ta jakąś, architektura
co jakąś
się
rolę,
tak,
oczywiście.
Bardzo małą popularnością.
Tak, bo oczywiście, że starano się odbudowywać, to nawet tam Expressis Verbis, którymś z dokumentów, które ja cytuję, jest powiedziane, że należy odbudowywać tę architekturę z czasów polskich, a nie z tych czasów
pruskich, tylko wcześniejszą.
Tak. I to jakiś tam wpływ mogło mieć. Natomiast akurat jeśli chodzi o same formy te klasycystyczne, to one się bardzo, bardzo dobrze wpisywały z kolei w te wymogi socrealizmu. No, bo socjalizm w ogromnej mierze odwoływa się właśnie do języka klasycyzmu. I prawdę powiedziawszy, mimo tych tam właśnie pruskich konotacji, w tym pierwszym momencie powojennym raczej wszystkie dokumenty mówią o tym, że teatr miał być odbudowany w tej formie klasycystycznej.
Za długo się do tego zabierali.
Tylko tak długo się zabierano, że w końcu, jak już przyszedł ten 56. rok i ta odwilż, już nikt nie chciał tego socjalizmu robić, no to ten pomysł też upadł, tym bardziej, że w tym czasie już te badania nad historią historią gdańskiej architektury, posunęły się naprzód i tymczasem okazało się, że ten budynek akurat, który przetrwał wojnę, po części też był zniszczony, ale nie zburzony, że to nie jest ten oryginalny budynek Helda z początku XIX wieku, rzeczywiście klasycystyczny i piękny, tylko to jest budynek, który właściwie niewiele już ma z tym pierwowzorem wspólnego. Budynek, który został bardzo radykalnie zmieniony, przebudowany, powiększony w czasach hitlerowskich. Tam jest trudno, żeby jakoś hołubić architekturę, która powstawała w czasach hitlerowskich. No i stwierdzono, że w takim razie, jeżeli to i tak już nie ma tej zabytkowej, takiej cennej wartości, a jest mały i nie wystarcza na współczesne wymogi, no to zróbmy porządny, nowoczesny budynek. W tym wypadku ja akurat jestem zadowolony, bo powiedziałbym tak, jasne, jako historyk lubię, jak budynek trwa wieki i nie jest zburzony, nie jest zniszczony. Ale jeżeli już coś takiego następuje, to cieszę się, jeżeli na jego miejscu powstaje inny wspaniały budynek. Jeżeli dobra architektura powstaje na miejscu zburzonej architektury, to wtedy to poczucie utraty nie jest tak dojmujące. Najgorzej, jeżeli się burzy dobry budynek po to, żeby powstawić coś paskudnego. I to jest coś, co niestety się w ostatnim naszym 25-leciu bardzo często, no, kilkudziesięciu latach niestety zdarzało, prawda? No ale już nie mówię o tym, co było przed 89 rokiem, bo za to nie biorę odpowiedzialności w żaden sposób. Za to, co po 89 już czuję się też współodpowiedzialny.
A tu w ogóle przewija się taka dyskusja, zresztą sięgająca do 33 roku, mm-hmm. tak? Do karty atyńskiej. Tak. Co jest zabytkiem, jak chronić?
Tak.
Że jednak najważniejsze w tym wszystkim jest godne życie człowieka w danej przestrzeni,
jasne,
architektonicznej,
tak.
A nie za wszelką cenę
oczywiście,
ochranianie tego, co jest takie, jak było, to jest dokładnie to, co było, prawda?
Ja w ogóle jestem zwolennikiem, ja oczywiście, jeszcze raz powiem, no, jestem historykiem architektury, historykiem sztuki, dla mnie oryginał, ta ranga oryginału, te emocje, które budzi oryginał, są absolutnie niezrównane, prawda? No to nie ma o czym mówić. Natomiast, no co z tego wynika? Dla mnie wynika tyle, że powinniśmy być bardzo wyczuleni na to, żeby to wszystko, co jest oryginalne, chronić. Znaczy wszystko. No to, co uznamy, że jest godne ochrony, to, co naprawdę jest dla nas ważne. Natomiast jestem zasadniczo przeciwny temu, co niestety w Polsce jest dosyć rozpowszechnione, czyli takiemu trochę beztroskiemu traceniu zabytków, a potem równie beztroskiemu ich odbudowywaniu. Bo to już nie jest to. Ja tutaj z tą moją książką mam nadzieję, że wystawiłem pomnik odbudowie Gdańska, bo jestem jej wielkim entuzjastą, mimo różnych oczywiście tam krytycznych pewnie uwag takich czy innych rozsianych tu i ówdzie, ale ogólnie uważam, że to jest ogromne, wielkie, wielkie przedsięwzięcie i wspaniałe też osiągnięcie. Z tego względu uważam, że też pewne rozwiązania wówczas zastosowane warto po prostu chronić już. Nie traktować ich, że to jest jakaś prowizorka, że jeszcze tu odbudujemy i tam odbudujemy, żeby było tak jak przed wojną. I tak nie będzie tak jak przed wojną. Zresztą przed wojną już też i tak nie było tak jak w XVIII czy XVII wieku. A równocześnie tracimy tę niezwykłą koncepcję, która, jak powiedziałem, jest unikatem w skali światowej urbanistyki i takim wręcz no, przykładem...
I wysiłek architektów, plastyków, także artystów,
jasne,
którzy
jasne.
To wszystko udekorowali
jasne,
wedle swego serca i upodobania czasami.
Bardzo, bardzo, bardzo.
I doktryny też poniekąd.
Jeszcze raz powiem, ja naprawdę jestem wielkim entuzjastą. Uważam, że to, co zrobiono... Wszyscy, tak polemicznie sobie pozwolę powiedzieć. Wszyscy ci, którzy tak strasznie kręcą nosem na budowę Gdańską, jak sobie pojadą do Królewca i zobaczą, jak mogło wyglądać nasze miasto. I myślę, że wtedy z ulgą wrócą tutaj i będą całować te bruki na Piwnej, Mariackiej czy Straganiarskiej.
Jacek Friedrich, bardzo serdecznie dziękuję za
spotkanie.
Dziękuję
bardzo. Dziękuję.